Jak się macie? Niektórzy super, niektórzy mniej super. Czyli normalnie jest kościół. Bo by było już super, 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 hiper, gdybyśmy byli już poza zasłoną. Amen. Ale jeszcze nie. Czyli mamy jeszcze coś tu do zrobienia. Amen. Dziękujemy Tobie, Jezu, że możemy dzisiaj przystąpić do Twojego tronu miłosierdzia, Panie. Że Ty będziesz dzisiaj rozdawał nam swoje miłosierdzie, które już cały czas dajesz. Poprzez swoją ofiarę, poprzez to, że umarłeś po to, żeby się każdy z nas mógł żyć. I dziękujemy Tobie, że Twoje miłosierdzie i łaska góruje nad sądem. I dlatego bądź wywyższony i błogosławiony dzisiaj. Odbierz dzisiaj chwałę, Panie, przez to cokolwiek będziemy dzisiaj brać od Ciebie, bo to Ty pragniesz zbudować swój Kościół. I to jest Twój Kościół. Wywyższamy Ciebie i błogosławimy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Halleluja. Kochani, dzisiaj chciałbym kontynuować te pewne rzeczy, o których mówiłem w grudniu, na temat rodziny Bożej. Halleluja. Ja powiem Ci taką fajnego newsa, powiem Ci. Wszyscy z nas pochodzimy z jakiejś rodziny. Amen. Tylko czy to jest rodzina Boża, czy nie Boża, to jest inna sprawa. Mówiliśmy o, dla przypomnienia, gdy w Ewangelii Marka czytaliśmy, jest zapisane tak, gdy on jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na dworze, chcąc się z nim pogadać, porozmawiać. I rzekli mu ktoś z tłumu, oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z tobą porozmawiać, chcą z tobą mówić. A on odpowiadając rzekł temu, co mu to powiedział. Któż jest matką moją? Któż jest matką moją? Czy on nie uznawał matki swojej tu na ziemi? Chyba był najlepszy syn dla tej matki. Chociaż płatał figle, mając 12 lat. Pamiętacie tę sytuację? A on odpowiedział wtedy, już mając 12 lat, czy nie wiecie, że w domu ojca ja być muszę? Wielu z nas, jako ojców i matki, by się zastanowiło i prawdopodobnie by skarciło 12-letniego chłopca. Ale matka miała mądrość. I co? Jest napisane, że trzymała to wszystko gdzie? I rozważała w sercu swoim. Chciałbym, żebyśmy my dzisiaj też rozważali w sercu swoim. Amen. Bo to jest szczególnie. Bo to, co powinniśmy szczególnie dbać, to o nasze serce. Amen. Tak mówi kaznodzieja Salomo i całe Słowo Boże o tym mówi, żebyśmy dbali o nasze serce. Strzec jego powinniśmy. I jest napisane takie słowa, które na dzisiaj, jeśli ktoś by usłyszał, to by powiedział, co on mówi. Ale Jezus powiedział w taki sposób, rzekł temu, co mu to powiedział. Któż jest moją matką? I któż to bracia moi? I wyciągnąwszy rękę, spojrzał na wszystkich, którzy tam siedzieli, stali i dopychali się do Niego. Powiedział tak. Oto matka moja, bracia moi, siostry moje. I powiedział takie bardzo ważne zdanie, że wszyscy ci, którzy czynią wolę Ojca mojego, są dla mnie i braćmi, i siostrami, i matką, i ojcem. Wszyscy, którzy czynią wolę Ojca. Co to znaczy czynić wolę Ojca? Co to znaczy czynić wolę Ojca? Wiecie, gdy 2 tygodnie temu spotkaliśmy się w piątek na spotkaniu, gdy mieliśmy chwilę takiego wyciszenia, mówię, Panie, co chcesz mi przez tą chwilę powiedzieć? Pan powiedział przez słowo swoje, listu do Efezjan, gdy później sprawdziłem, jest tam zapisane. To było słowo dla mnie, ja podzielę się z wami. Możliwe, że skorzystacie z tego. To było słowo, które jest zapisane, mówi, odkupując czas, gdyż dni są złe. Panie, co chcesz przez to powiedzieć? Dobrze jest czasami się tak zapytać. Jak nie wiesz dokładnie, o co się rozchodzi, to dobrze się ten Pan odpowie ci, na pewno. I Pan mi powiedział, odkupując czas, jaką cenę zapłacisz za ten czas? Wow! Ja mówię, Panie, no Ty wiesz, że ja oddałem Ci wszystko. On mówi, tak, ja wiem o tym. Wszyscy tak mówią. A jak przychodzi zwykły poniedziałek, robią swoje. Okej, nie potrzebujesz więcej napomnień teraz od Ciebie, Panie? I zapytałem samego siebie, ile mogę zapłacić, aby odkupić czas, który jest potrzebny dla mojego życia, dla moich bliźni, abym czynił wolę Twoją? Ile jestem w stanie dać? On wszystko dał. Rzeczywiście wszystko dał. A ja ile dam? To mnie skonfrontowało, powiem wam. Oto, moi bracia, moje siostry, wy wiecie, że już od samego początku, gdy czytamy Słowo Boże, na samym początku jest napisane o Adamie i Ewie, czyli Bóg stworzył rodziny. Amen? Małżeństwo. Na początku małżeństwo, później rodzinę. A zobaczcie, jak szybko diabeł chciał zniszczyć tą rodzinę. Zobaczyliście? Wiecie, gdy później czytałem o przypowieści, o tym, jak ziarno było rzucone na glebę taką, i w jednym miejscu jest zapisane, że diabeł przyszedł za miesiąc. Ktoś mnie poprawi? Jest zapisane, że diabeł zaraz przyszedł i chciał wykraść. Zaraz. Jaka to chwila? Jaki to czas? On próbuje zaraz wykraść to, co Bóg w nas wkłada. I dlatego on też nie śpi. I dlatego później, gdy Bóg namawia Kaina i mówi, Kainie, nawróć się z twojego planu złego, powiedział do niego, oto jest przed tobą i czyha, ale ty nie rób tego. Ale Kain w swojej mądrości uknął plan, który podsycił mu diabeł i zabił brata swego. Zobaczcie, już rodzina jest niszczona. Co musiała przeżywać Ewa, gdy dotykała ciała swojego syna ukochanego, Abla? Mało tego, zauważyliście później? Następne pokolenia. Później jest napisane, że jeden z mężów do swoich żon powiedział tak, jeśli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, to ja wam mówię tutaj, że ja mam być pomszczony 77 razy. Jeśli jakiś mężczyzna mnie dotknie, zginie. Jeśli dziecko zrobi mi sińca, zobaczcie, takie słowa jest zapisane w Słowie Bożym. Dziecko mnie, sińca mi zrobi, umrze. Jak nieprawość zaczęła dotykać tego, tą ziemię w tak krótkim czasie. Ale idźmy do Nowego Testamentu. Zobaczcie, co w Nowym Testamencie, gdy Jezus zaczął swoją wędrówkę tu po ziemi, gdy urodził się, to co diabeł znowu myślał? Zniszczę. Nawet namówił Heroda na chytry plan. Jak będziecie tam, to powiedzcie mi, mówi o tych mędrcach, powiedzcie mi, to ja pójdę, złożę mu pokłon. Chytry plan, nie? Ale Bóg to wszystko widział. Dlaczego? Bo diabeł chciał zniszczyć tą Bożą rodzinę. W osobie Marii i Józefa, w osobie małego Jezusa, który urodził się ku czemuś większemu. Chciał zniszczyć znowu tą rodzinę. Ale Bóg powiedział, to ja. I zesłał anioła, który powiedział, wracajcie inną drogą. Diabeł wściekał się. I Bóg w swoim miłosierdziu, kochani, stworzył nam nową rodzinę. Tak, bracia, siostry, jesteśmy cudowną Jego rodziną. Może jesteś bardzo związany z tą ziemską rodziną, ale ten sam Jezus, któremu mówisz, że ukochałeś tak bardzo, mówi, kto by miał i kto by bardziej kochał ojca, matkę, brata, siostrę tu na ziemi, nie jest mnie godzien. Mało tego, niektóre tłumaczenia mówią, kto by miał w nienawiści nawet takie zużyte słowo. Kto by nie miał w nienawiści. I dlatego Jezus tak bardzo chce dzisiaj nam powiedzieć, że ty, bracie i ty, siostro, ty, matko, ty, ojcze, jesteś rodziną Boga naszego, który żyje i króluje. I zobaczcie, w jaki sposób później Nowy Testament jest. On płynie w tym. Nie będę tutaj przytaczał, ale zobaczcie, Ewangelia, ten ewangelista Jan w swoim liście mówi o tym, dzieci, piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy. Piszę wam dzieci. Piszę wam młodzieńcy, mówi. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. I piszę wam młodzieńcy, czyli pisze o Kościele, o rodzinie pokoleniowej. Amen? To jest nasza rodzina pokoleniowa, ale już nie mamy dziadka, kochani, jako takiego, bo mamy Ojca w niebie tylko. Amen? Czyli pokazuje, że twój rodowód tak jakby zaczyna się od początku uwierzenia w Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi wyraźnie. Apostoł Święty Paweł mówi, ja jakobym was na nowo zrodził, mówi. Jestem waszym ojcem duchowym. Słowo Boże mówi właśnie o tych dzieciach. Czy cały czas będziesz dzieckiem Bożym? W pewnym wymiarze tak. Ale Bóg potrzebuje twojego wzrostu cały czas. Amen? I później mówi o młodzieńcach. Młodzieńcy, zwyciężyliście złego. Korzystajcie z tego. A później mówi, a ci młodzieńcy powinni wzrastać jako matki duchowe, jako ojcowie duchowi. Amen? Powinniśmy wzrastać i przekazywać te dzieła. I dlatego Słowo Boże bardzo często mówi, spójrz na ten siwy włos, co on ma dla ciebie do przekazania. Abyśmy szanowali swoich rodziców, abyśmy tych rodziców, szczególnie rodziców duchowych, to nie znaczy, że ziemskich nie. Słowo Boże mówi też, żebyśmy szanowali. Jeśli chcesz otrzymać tutaj na ziemi błogosławieństwo, jeśli chcesz otrzymać tutaj błogosławieństwo, bo Pan powiedział takie coś z obietnicą, a będzie ci się dobrze działo. Jeśli byśmy chcieli, kochani, w Nowym Testamencie na temat rodziny duchowej jest tak dużo powiedziane. W jaki sposób żyć, w jaki sposób jedni drugim mamy być poddani. Jak dzieci mają słuchać swoich rodziców? Jak rodzice nie powinni wkurzać swoich dzieci? To wszystko jest w Słowie Bożym. Tam jest zapisane. Tylko czy ty chcesz być czynicielem tego, co w Słowie Bożym jest zapisane? Kto czyni wolę Ojca mojego? Jeśli chcesz czynić wolę Ojca, amen. Będzie ci się to wszystko działo, co w Słowie Bożym jest zapisane. To wszystko odziedziczysz. Te ileś 6 czy 7 tysięcy obietnic, których jest zapisane w Nowym Testamencie, w Słowie Bożym, jest dla ciebie na tak. Amen? Jest na tak. Dla ciebie, drogi bracie, dla ciebie, droga siostro. Bo diabeł próbuje zaraz przyjść. Wy myślicie, że dzisiaj nie przyjdzie do nas? Nie będzie chciał nam tego wykraść? Bo on jako lew ryczący krąży wokół każdego z nas i próbuje znaleźć te jakieś luki, którym jeśli my mu zezwolimy, to on znajdzie i zaraz będzie próbował to wyrzucić z nas. To słowo zasiane dzisiaj. A to jest tak bardzo nam potrzebne, aby on tego nie znalazł. Jeśli cokolwiek jeszcze w twoim życiu jest, wyrzuć to. Odrzuć to, bo przystąpiłyśmy dzisiaj do tronu miłosierdzia. Bóg jest miłosierny. Amen? Rodzina Boża, on jest miłosierny. Nierychły do gniewu. Takiego mamy dobrego Boga, cudownego Boga mamy, do którego przystąpiliśmy. Halleluja. Kochani, w Słowie Bożym jest wiele rzeczy, które mówią o tym, żeby rodzina wzrastała. Ale my szczególnie w czym powinniśmy wzrastać? Gdy przyglądam się na Tymoteusza chociażby, zauważcie, co jest napisane w liście do Tymoteusza, gdy apostoł święty Paweł pisał o tym swoim synu. Synu pisze. Synu mój. I mówi do niego, że ponieważ widzę tą zasianą wiarę, która była w tobie i jest w tobie, ale mówi dalej, która była w twojej babce, Lojdzie, i która jest też w twojej matce, Eunice. Trzy pokolenia, kochani. Trzy pokolenia. Pamiętam, i tego chyba nigdy do końca życia nie zapomnę. Kto z nas pamięta, ale Anuszko, chyba wielu z nas. Gdy zorganizowaliśmy chrzest, wiecie, chrzest wodny, miałem przywilej chrzczenia. Przyszła jej córka, przyszła Ala i przyszła jej mama. I wszystkie trzy osoby za koleją miałem przywilej chrzczenia. Mówię, halleluja, kościół pokoleniowy. To było dla mnie tak bardzo. Wiele rzeczy zapominamy, ale tego nie zapomnę. To mi pokazuje, jaki Bóg wzbudza cały czas i powołuje kościół pokoleniowy, w którym dzieci uczą się od swoich rodziców. Rodzice jeszcze uczą się od swoich i nawzajem, nawzajem. Słowo Boże mówi, jedni drugim brzemiona nosimy, jedni drugich względem drugich jesteśmy pokorni, powinniśmy być, nie wywyższając się, ale po to, żebyśmy wszyscy mogli dostąpić do tronu łaski Jego. A On da nam łaskę w stosownej chwili. Amen? To On uznaje, kiedy łaskę. Wszystkie te rzeczy, które są w Słowie zapisane, są ku naszemu nauce, ku naszemu pouczeniu, tak? Tak mówi Słowo Boże. I chciałbym dzisiaj troszeczkę powiedzieć o jednym przykładzie, który powinniśmy spojrzeć, dlaczego potrzebne są te złe rzeczy w naszym życiu, które gdzieś przychodzą i one są. Dlaczego w życiu Józefa wystąpiło to? Dlaczego w życiu Mojżesza, Abrahama i wszystkich innych? Dlaczego te rzeczy są? Mile mówimy i rozmawiamy i podnosimy ręce i chwalimy Boga za to, że jest cudownie, że jest wspaniale. Dzisiaj spędziłem cudowny dzień i raduję się. Ale jutro nagle okazuje się, że ktoś mnie wrzuca do studni. Po co? Wszyscy wiemy już, myślę, że wiemy, że to jest ku naszej nauce. Amen? Ku naszej, tak jakby, przestrodze. Ku naszemu spełnienia się naszego powołania. Naszego namaszczenia. Wszystkich innych rzeczy. I czasami niektórzy z nas wołają: Panie, dlaczego? Panie, dlaczego to przychodzi na mnie? I Słowo Boże też na ten temat mówi. Z początku nam się to wydaje bardzo trudne. Bardzo trudne. Ale z czasem błogi owoc przynosi. Jeśli wytrwamy, jest powiedziane. Chciałbym dzisiaj taki temat poruszyć jeszcze jeden. Dawid i Jonatan, pamiętacie w Biblii, to była wielka miłość. Miłość, ale nie na takiej zasadzie, co niektórzy myślą dzisiaj. Oni są symbolem dzisiejszego Kościoła, jak powinien Kościół siebie miłować nawzajem. W tym, co się stało w jego życiu. Wszystko było dobrze do pewnego czasu, gdy Dawid był jeszcze na pasał owieczki, walczył z lwami, walczył z niedźwiedziami, pokonywał je, był przygotowywany do pewnych rzeczy, później był nawet zaproszony na tą kolację i Samuel powiedział, to jest ten, będzie, ale od razu tego nie zrobił. Od razu go nie obwołał królem. I zaczęły się kłopoty Dawida. Nagle ten Saul, który dał mu swoją córkę za żonę, w czasie kolacji rzuca w niego oszczepem. A dlaczego? Bo całe miasto, wszyscy zaczęli śpiewać pieśń. Saul pokonał 1000, ale Dawid 10 000. I gdy to dotarło do Saula, wstąpił w niego duch zazdrości, zawiści. Duch złego wstąpił do niego i zaczął prądrować jego życie. Zaczął być nieposłuszny Bogu. Zaczął robić, kochani, a nawet w ostateczności, gdy zobaczył, że Jonatan przylgnęło jego serce do Dawida, to też do niego rzucił oszczepem. Chciał syna swojego zabić. Wszyscy mówimy o wielkich zwycięstwach. Często zapominamy o porażkach. A porażki kształtują. Amen. Wszyscy jako ludzie lubimy się chwalić tymi zwycięstwami. A ciężko nam przyznać się do jakichś porażek. Nie będę tutaj czytał tych całych przeżyć Dawida, jak płakali wspólnie razem z Jonatanem. Ale przeczytajmy tutaj takie słowa. Który mówi tak. Jonatan był zdziwiony tym wszystkim. Dawid ukrył się na polu, a gdy nastał nów, król zasiadł do wieczerzy, aby się posilić. I siedział król na zwykłym swoim miejscu pod ścianą. Jonatan naprzeciw, Abner zaś usiadł obok Saula, a miejsce Dawida było puste. Tego dnia Saul nie powiedział o tym ani słowa, gdyż sądził, że to przypadek, że może jest nieczysty, gdyż nie zdążył się oczyścić. Lecz następnego dnia ponownie, gdy miejsce Dawida było puste, rzekł Saul do Jonatana swego syna, dlaczego syn Isajego nie przybył ani wczoraj, ani dzisiaj na wieczerzę? Jonatan odpowiedział Saulowi, Dawid prosił mnie bardzo, aby mi pozwolić pójść do Betlejemu. Pozwolił sobie nawet na kłamstwo. Okłamał króla. Jonatan, swojego ojca. Tak bardzo zależało mu na Dawidzie. Mówiąc, zwolnij mnie proszę, gdyż składamy ofiarę rodzinną w tym mieście. Kazali mi przyjść, bracia moi. Otóż teraz, jeżeli znalazłem łaskę w twoich oczach, pozwól, że udam się tam i odwiedzę moich braci. Dlatego nie przyszedł do stołu królewskiego. I zobaczcie. I wybuchnął Saul gniewem na Jonatana. Jak wiele w Słowie Bożym jest napisane w Nowym Testamencie, odrzućcie od siebie wszelką złość, amen? Wszelki gniew, wszelką nienawiść, wszelkie kłamstwo. W Słowie Bożym jest napisane, że wszelkiego rodzaju kłamcy Królestwa Bożego nie odziedziczą. W objawieniu świętego Jana. I jest napisane dalej, mówi, synu przewrotnej i przekornej niewiasty. Do Jonatana mówi, dobrze wiem, że się przyjaźnisz z synem Isajego ku twojej hańbie i hańbie łona twojej matki. Gdy dopóki żyje syn Isajego na ziemi, nie ostoi się ani ty, ani twoje królestwo. Poślij więc zaraz i dostaw mi go, gdyż zasłużył na śmierć. A Jonatan odpowiedział Saulowi, swemu ojcu, ty mi słowy, dlaczego ma być zabity? Co uczynił? Wtedy Saul rzucił w niego włócznię swego syna, aby go przebić. Poznał wtedy Jonatan, że postanowieniem jego ojca było zabić Dawida. Wstał więc Jonatan od stołu w gniewie i nie jadł drugiego dnia, ponowił posiłku, gdyż martwił się o Dawida oraz, że jego ojciec go znieważył. Dlaczego czytam o tym? Bo jest tu pokazana dla nas, kochani, pewna przestroga, do której nie powinniśmy dążyć. Jest napisane dalej, a rankiem wyszedł Jonatan na pole o czasie umówionym z Dawidem, a pacholen z nim i rzekł do swojego pacholęcia, biegnij i znajdź strzały, które ja wypuszczę. Pacholen pobiegło, a on wypuścił strzałę tak, że je minęła. A wcześniej się umówił Jonatan z Dawidem, że jeżeli wystrzelę tą strzałę i powiem do pacholęcia, tu jest bliżej ta strzała, to znaczy, że mój ojciec nie ma nic przeciwko tobie. Ale jeśli powiem, pobiegnij dalej, ta strzała jest dalej, to uciekaj. To uciekaj, gdyż ma coś przeciwko tobie. Lecz pacholeł nic nie wiedziało, a tylko Jonatan i Dawid wiedzieli, o co chodzi. I oddał Jonatan swój oręż pacholęciu, który miał z sobą i rzekł do niego, idź, odnieś to do miasta. A gdy pacholeł odeszło, Dawid wstał i wyszedł spoza kupy kamieni, padł twarzą do ziemi i złożył 3 pokłony, po czym pocałowali się wzajemnie i wspólnie płakali, aż Dawid zaczął szlochać. Aż Dawid zaczął szlochać. tak samo ten, który w Getsemanie za każdego z nas umierał. Tak samo, który umierał za oblubienicę, a krople jego potu były jak krew. Wreszcie rzekł Jonatan Dawida, idź w pokoju. Cośmy sobie obaj poprzysięgli w imię Pana, tego świadkiem będzie Pan między mną i między Tobą, między potomstwem moim i między potomstwem Twoim na wieki. To jest przymierze, które zawarł Dawid z Jonatanem. To jest przymierze, które każdy z nas zawiera z Jezusem Chrystusem dzięki Jego łasce. I teraz bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. I wstawszy odszedł, Jonatan zaś powrócił do miasta. I przyszedł Dawid do Nob, do kapłana Achimeleka. A Achimelek wystraszony, zobaczcie, kapłan, wystraszony wyszedł naprzeciw Dawida i rzekł do niego, dlaczego jesteś sam, a nikogo nie ma z tobą? Przypomnę taki werset, co jest napisane w pierwszej Mojżeszowej. Nie jest dobrze człowiekowi, gdy jest sam. Ktoś by powiedział, wyrwałem to z kontekstu. Nie. Dlaczego jesteś sam? Mówi. A nikogo nie ma z tobą. A Dawid odpowiedział kapłanowi Achimelekowi. Król zlecił mi pewną sprawę i rzekł do mnie. Prawda czy fałsz? Trzeba powiedzieć fałsz. Zgadza się? Ja nie chciałbym tutaj grać w taką grę, prawda i fałsz, ale to był fałsz. To było kłamstwo. I rzekł do mnie, niechaj nikt nie wie o tej sprawie, z którą ja cię wysyłam i którą ci zleciłem. To też żołnierzom kazałem się zejść w pewnym miejscu. Też kłamstwo. Jeżeli masz może pod ręką 5 chlebów, daj mi je, albo cokolwiek się znajdzie. I odpowiedział kapłan Dawidowi, nie ma pod ręką chleba zwyczajnego. Jest tylko chleb poświęcony. I później mówi tak, i dał mu kapłan chleby poświęcone. Gdyż nie było tam innego chleba, jak tylko chleby pokładne, który usuwa się sprzed oblicza Pańskiego, aby w dniu, kiedy się je usuwa, położyć świeże. Lecz ciekawy tutaj jest werset 8. Lecz w tym dniu przebywał tam zamknięty przed Panem jeden ze sług Saulowych imieniem Doeg. Ciekawe sformułowanie. Ten Doeg, sługa Saula, był zamknięty przed Panem. Nie w jakiejś komorze, komórce czy gdzie. Pan zamknął jego w spojrzeniu na tą całą sprawę. I później, kochani, gdy będziecie studiować Słowo Boże, psalm 52 napisał Dawid. O kim? O tym Doegu. Przeczytajcie sobie później, w jaki sposób tam Dawid o nim napisał. Jakim go nazwał mężem. Jakim zdrajcą. I to był Edomita, przełożony nad pasterzami Saula. I rzekł, i mało tego, gdy będziecie czytać tego słowo dalej, ten Doeg, gdy przyszedł do Saula, opowiedział mu wszystko, co uczynił kapłan. I co, wiecie, co on zrobił? Poszedł, wziął miecz, wziął swoich sług i wybił w 85 kapłanów, proroków Pana, którzy nosili lniany efod. Ten, taki plan miał też diabeł w stosunku do tej. I zobaczcie, rzekł Dawid do Achimeleka, czy nie masz tu pod ręką włóczni albo miecza? Nie zabrałem bowiem z sobą mojego miecza ani mojego oręża, gdyż rozkaz królewski przynaglał. Znowu, czy to jest prawda? Znowu było to kłamstwo. A tak naprawdę, to co się stało? Wielki strach padł na Dawida. I szukał ucieczki z tej samej sytuacji. I odrzekł kapłan, jest tu miecz Goliata. Przypomnijmy sobie wcześniej. To tego Goliata, którego pokonał ten Dawid, który powiedział, że przychodzisz tutaj obrażać naszego Boga i dlatego teraz zginiesz w imieniu tego Boga. I zginął Goliat i tym mieczem Goliatowy odciął jemu głowę. Znamy tą wszyscy historię. Amen. I on nagle zapomina jakby o Panu Bogu. O tym, który był dla niego zwycięzcą przed chwilą. O tym, który stanął w jego walce z Goliatem. O tym, że nagle wszyscy, zwłaszcza niewiasty, zaczęły śpiewać o nim, że on pokonał 10 tysięcy. Nagle strach w jego życie, taki wielki, przypadł. Mam tutaj, mówi, Goliata Filistyńczyka, którego położyłeś trupem w Dolinie Dębów, zawinięty w szatę za efodem. Jeżeli chcesz go sobie wziąć, to weź. Nie ma tu bowiem innego oprócz tego. I rzekł Dawid, zobaczcie, żaden mu nie dorówna, daj mi go. Słowo Boże mówi w innym miejscu, ten sam psalmista mówi, jeśli Pan domu nie zbuduje daremno, jeśli Pan będzie z nami, któż przeciwko nam? Jakże wiele razy my też tak mówimy. Oprócz tego, rzekł Dawid, żaden mu nie dorówna, daj mi go. I mało jeszcze było. I ruszył Dawid tego dnia, uciekając przed Saulem i przyszedł do Achiasza, króla, z którym walczyli. Do krainy i rzekli słudzy Achisza do niego, czy nie jest to Dawid, król tego kraju? Oni już uznawali Dawida tam za granicą. Już go uznawali za króla. A on był bardzo wystraszony. Mało tego, zobaczcie, co jest napisane. Czy to nie o nim śpiewano wśród pląsów, pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000? Słowa te zaniepokoiły Dawida i bał się bardzo Achisza, króla Gad. I zachowywał się przed nim niepoczytalnie. Czyli co? No, udawał wariata, można tak powiedzieć. Udawał obłąkanego, gdy go chwytali rękami, bił pięściami w odrzwia bramy i obśliniał swoją brodę. I rzekł Achisz do swoich sług, oto widzicie, że to człowiek obłąkany. Dlaczego przyprowadziliście go do mnie? Czy mało mam obłąkanych? Czy jeszcze tego sprowadziliście, aby szalał przede mną? Czy ten ma wejść do mojego domu? I teraz to bardzo ważne pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Czy Dawid... Dlaczego Dawid tak robił? Jeżeli zaczniemy się zastanawiać nad tym, to mówimy dzisiaj o rodzinie, tak? A rodzina to nie jest jedna osoba, tak? To jest więcej osób. W tym wypadku tutaj Dawid przede wszystkim poczuł się bardzo, bardzo samotny i był sam. I jeszcze przyszedł na niego wielki strach od strony Saula, od strony Doega, od strony tych króla z zagranicy i on się bał. O, a my widzimy Dawida tego, który zwycięża tylko, tak? Zobaczcie, co Słowo Boże pisze też o nim. My czasami chcemy widzieć siebie tylko w takich sytuacjach, w którym zwyciężamy. Amen? To jest dobre. Czy ja mówię, że złe? Dobre. Ale jeśli przychodzą do ciebie i do mnie jakieś porażki, jak to przechodzisz? Ku czemu one są? Jest później napisane, że Dawid schronił się w jaskini Adulam. Prawdopodobnie tam był aż pół roku. Aż pół roku. I wtedy miał dużo czasu, aby myśleć, bo zamknął się tak jakby do komory i był razem z nim. Bóg go przygotowywał. Ja myślę, że tam mocno też pokutował z pewnych rzeczy. Chcę wam później powiedzieć. 22 rozdział pierwszej księgi Samuela mówi tak. Od pierwszego. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adulam. Zobaczcie. A teraz. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego. Słyszycie? Cała rodzina przybyli do niego, do Dawida, tego, który przed chwilą był tak bardzo wystraszony. Przybyli do niego, bo wiedzieli, że samotność człowieka, diabeł jako ten wilk chce porwać. Jezus mówi do nas, znamy te słowa, nie bój się mała czutku, tak? Nie bój się, ale wilk cały czas krąży. Wilk, lew, jakkolwiek. Diabeł cały czas krąży wokół nas i chce oddzielić jedną owieczkę, rozumiecie? Żeby miał dobry pokarm. Dlatego, kochani, w tym wydaniu jesteśmy stworzeni do rodziny. Pilnuj siebie, żebyś nie był sam. Pilnuj siebie. Poddaj swoje życie Ojcu Duchowemu. Że gdy przychodzi jakieś zwątpienie, ty masz do kogo zadzwonić, ty masz do kogo przyjść i porozmawiać o twojej samotności, o tym ataku, który na ciebie jest zastawiony, bo te sidła będzie zastawiał diabeł, żeby tylko odłączyć nas od stada, od rodziny, od miłości Jego. On to wszystko chce zrobić. Jezus zrobił swoje. Diabeł próbuje zrobić swoje. I zobaczcie, co później jest zapisane dalej. Już na koniec. I odszedł Dawid stamtąd. I przybyli do niego cała rodzina. Bo wiedzieli, że jest sam. Wiedzieli, że jest sam. I zobaczcie teraz znane te wersety, które bardzo często korzystamy z nich. Jest napisane i zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Bóg go do czegoś przygotowywał. Gdyby on nie przeszedł przez to, gdyby nie schował się w tej jaskini, gdyby tego wszystkiego nie przemyślał, my nie mamy dokładnie opisane. Ale gdy ty wchodzisz do jaskini po jakimś grzechu, mówię do komory jaskini, my nie wiemy, ale każdy z nas wie, co tam z nim, z Bogiem rozmawia. Zgadza się? Wiemy o tym. I on na pewno tam miał czas. Ale rodzina przyszła do niego. Bracia i siostry, ojciec, wszyscy przyszli do niego. A on już był przygotowany ku temu, aby mógł spełniać swoje powołanie, do którego został powołany. A został powołany i namaszczony na króla. Amen. I ku temu szedł. Jeszcze w Boży sposób, zobaczcie. To ten nie odpłacał temu Saulowi w taki sposób, jak Saul dla niego chciał zrobić. Miał go wystawionego, jak to się mówi na muszce. Mógł tylko. A on mówi, nie, nie podniosę ręki nad męża Boże, na pomazańca Bożego. Amen? Także jeżeli walczysz teraz, to walcz dobrze, po Bożemu. Myślę, że ten temat, skoro mnie też poruszył, myślę, że was porusza ku temu, żeby mieć rodzinę Bożą, do której będziemy rozmawiać, będziemy się wspólnie cieszyć, ale będziemy też i porażki ponosić. Wspólnie, razem. Bo tacy już jesteśmy. Jeśli ktoś mówi, że jest doskonały już, to ja do niego nie podejdę. No bo się już nic nie nauczę. Kochani, chciałbym, żeby już grupa uwielbienia przyszła tutaj. Błogosławię was w tym. Błogosławię was w tym, w tych także trudnych chwilach, które przechodzimy. Ale jakże miło jest, gdy możemy właśnie jeden do drugiego zagadać, być i dobrą relację mieć, żebyśmy wspólnie zwyciężali. Wspólnie zwyciężali. I to jest przesłanie dzisiejszego dnia, że rodzina, ty, bracie i siostro, jesteś tak bardzo cenny dla mnie, a ja jestem, mimo wszystko, jaki jestem, cenny dla was. Jeśli czym szybciej to zrozumiemy, nie będziemy się sprzeczać, kłócić, tylko będziemy mówić, o, potrzebuję twojej pomocy, bo jestem też człowiekiem. Amen. Dziękujemy tobie, Panie, za dzisiaj, ale będziesz robił to dużo więcej jeszcze jutro. I błogosławimy ciebie za to słowo w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.